Niektórzy zwolennicy transhumanizmu uważają, że człowiek nie stanowi szczytowego stadium procesu ewolucji i że życie ludzkie można wydłużyć dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Czy może być to odpowiedź na odwieczne pytania ludzkości, czy raczej źródło kolejnych problemów? O to zapytam dziś naszych gości. Zaproszenie do programu przyjęli dr Leszek Sykulski, historyk i politolog, wykładowca akademicki, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego oraz dr Kamil Mamak, prawnik i filozof, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz wpływu nowych technologii na człowieka i prawo karne, autor opracowania o prawie karnym przyszłości. Neil Harbison, czyli człowiek z anteną, sam siebie określa mianem pierwszego cyborga na świecie. Czy Harbison to po prostu jeden z wielu ludzi, którzy pragną medialnie zaistnieć, czy też przykład zdobywającej popularność idei, że człowiek nie stoi u szczytu procesu ewolucji? Panie doktorze.
Neil Harbison to przykład, to taka personifikacja dążenia człowieka do przekroczenia naturalnych ludzkich ograniczeń, tych ograniczeń biologicznych. To taka dążność do poszerzenia zdolności człowieka, zarówno jeśli chodzi o jego percepcję, jak i jego wydolność czysto biologiczną. Jeżeli chodzi o Harbisona, rzeczywiście mówi się o nim, że jest to pierwszy człowiek cyborg, oficjalnie zresztą za takiego uznany. Ta antena, którą ma wszczepioną do kości głowy od roku 2004, miała na początku tak naprawdę przezwyciężyć jego genetyczne ograniczenia, ponieważ on wybitnie uzdolniony artystycznie, zarówno muzycznie, jak i malarsko, cierpi na chorobę genetyczną, która nie pozwala mu odróżniać kolorów. Mówimy tutaj o takim, w cudzysłowie, turbodaltonizmie. Widział po prostu monochromatycznie, tylko czarny i biały.
Tak, w skali szarości. Tak.
W skali szarości. Tutaj dzięki tej antenie, za pomocą dźwięku, za pomocą wibracji, jest w stanie rozpoznawać kolory. To miało mu pozwolić przezwyciężyć te naturalne ograniczenia. Ale Harbison poszedł dalej i zaczął forsować tutaj, można powiedzieć, taką ideę, która ma na celu pomóc ludzkości, już nie tylko pojedynczym osobom, ale w ogóle ludzkości, przezwyciężyć te naturalne ograniczenia wynikające z tych ograniczeń biologicznych.
No bo jest ta druga strona medalu jeszcze. On znalazł się w pewnym momencie na pierwszej stronie, na okładce Forbesa z podpisem ja cyborg, a więc ten medialny aspekt też jest ważny.
No jest ważny, szczególnie, że jakbyśmy spojrzeli na przykład z filozoficznej perspektywy, to możliwe, że możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy cyborgami w pewnym sensie, bo każdy z nas obecnie korzysta z pewnych technologii, które w jakimś sensie poszerzają nasze kognitywne na przykład możliwości. I można powiedzieć, że na przykład z dwóch badaczy, Andy Clark i David Chalmers, którzy powiedzieli, że człowiek jest rozszerzony, to znaczy, że elementy zewnętrzne świata mogą być na tyle trwale powiązane z człowiekiem, że mogą być uważane za część tego człowieka. Więc pod tym względem, dlaczego mielibyśmy się ograniczać, mówiąc o cyborgach, tylko do rzeczy, które fizycznie są połączone do tego człowieka, tak ten sensor? No, dlaczego nie, na przykład nie uznać za część nas samych, naszych smartfonów, które na przykład funkcjonują w ten sposób, jak funkcjonuje nasz mózg po części. Na przykład tam są nasze wspomnienia, do których możemy sobie wrócić, więc w pewnym sensie smartfon też jest częścią nas. To, że nie jest na stałe przymocowany, no to wydaje się, czy to jest taka istotna z punktu widzenia filozofii różnica? No niektórzy twierdzą, że nie. No, że to powiązanie u niego, to jest u Neila Harbisona, jest to bardzo takie wizualne, ale nie wydaje się, że musimy się ograniczać do tego.
No tak, ale smartfon to jednak jest urządzenie, tak, narzędzie. My jesteśmy przyzwyczajeni od początku ludzkości do tego, żeby jakieś urządzenia czy narzędzia, które nam pozwalają lepiej funkcjonować, stosować. Natomiast tutaj mówimy o czymś więcej, prawda, o tym przedłużeniu, o którym pan wspomniał. Ono może dotyczyć zarówno przedłużenia człowieka, jak i przedłużenia jego życia, i wspominał między innymi o tym Raymond Kurzweil, człowiek, przy którym ja się spotkałem z ideą transhumanizmu.
Tak, Ray Kurzweil często właśnie pod takim skrótem swojego imienia występuje. To człowiek, który jest nazywany ojcem chrzestnym współczesnego transhumanizmu, czyli tego prądu intelektualnego, szeroko pojętego, bo nie tylko przecież technologicznego, ale także społecznego, religijnego, politycznego, który mówi o potrzebie poszerzenia zdolności człowieka, zdolności kognitywnych, percepcyjnych, ale także biologicznych. Bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym poszerzeniu zdolności właśnie kognitywnych za pomocą narzędzi elektronicznych, ale o bardzo często głębokiej ingerencji w naturę człowieka. Tu mówimy nie tylko oczywiście o stosowaniu neurofarmaceutyków poszerzających zdolności logicznego myślenia, zapamiętywania, ale także chociażby o tutaj protezach bionicznych, o możliwości zwiększenia tej odporności biologicznej człowieka, ale także o takim bardzo głębokiej ingerencji genetycznej. Mówimy tutaj ten transhumanizm współczesny zasadza się tak naprawdę na czymś, co nazywamy konwergencją NBIC, czyli współzależnością czterech wielkich działów. Powiedzielibyśmy nanotechnologii, biotechnologii, informatyki i kognitywistyki.
Ray Kurzweil obok transhumanizmu jest znany także z propagowania takiej idei jak singularity, czyli technologicznej osobliwości. I rozmawiamy tutaj o czymś, co wydaje się projekcją przyszłości, ale ja zauważyłem, że wśród zwolenników tej technologicznej osobliwości bardzo duże znaczenie ma interpretacja przeszłości. I to widzimy na wykresie, który właśnie mamy na ekranach.
Tak, tutaj Raymond Kurzweil wskazuje, że właśnie prędkość rozwoju technologii, też obecnie mierzona jakby szybkością podwajania się mocy obliczeniowej komputerów, można odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w dalszym ciągu mamy do czynienia z prawidłowością tej obserwacji. Od niej zależnie jest bardzo dużo rzeczy, które nas definiują. Znaczy ta technologia wpływa, jakby prędkość rozwoju technologii wpływa na wiele różnych elementów, z którymi mamy do czynienia. Na przykład z komputerami, z prędkością tych komputerów, z sposobem, jaki funkcjonują przeglądarki internetowe, z trafnością tych wyszukiwań, z trafnością tłumaczeń. Więc to wszystko, ta technologia też wpływa na nas w ten sposób.
Patrząc na przeszłość, no widzimy, że pewne punkty przełomowe w rozwoju technologii następowały coraz szybciej, a więc przewidywanie może być takie i na tym opierają się zwolennicy singularity, że za kilka dekad ta zdolność sztucznej inteligencji czy też technologii przekroczy zdolność umysłów całej ludzkości.
Tak, i tutaj mówimy właśnie o singularity, mówimy o osobliwości. Ten moment, hipotetyczny moment, w którym to sztuczna inteligencja absolutnie zawładnie naszym życiem, czyli jakby zyska przewagę nad człowiekiem, jest tym momentem osobliwości. I dlatego Amerykanie, takie koncerny jak Google czy agencja NASA, amerykańska agencja kosmiczna, powołały Singularity University, czyli Uniwersytet Osobliwości ulokowany w Dolinie Krzemowej, który ma to rozwijać. Raymond Kurzweil był tym człowiekiem, który doprowadził do utworzenia Wydziału Futurologii na tym uniwersytecie, który ma tworzyć naukowe i filozoficzne podwaliny pod, no powiedzielibyśmy, nowoczesną, cyfrową cywilizację.
Tu pan wspominał o naukowych i filozoficznych, ale są i elementy religijne w tej idei.
Wskazuje się, że jakby technologia może rozwiązać pewien problem, z którym wielkie religie próbują sobie też poradzić. No bo też nie można jakby nie zgodzić się z tym, że podstawy wielu takich podstawowych religii, które są obecne na świecie, jest jakiś sposób poradzenia sobie ze śmiercią. Ta śmiertelność człowieka jest jakby centralnym punktem tych religii. No czasami jest tak, jak w religii katolickiej, że życie trwa po śmierci. Czasami jest tak, że życie to ciągle się zmienia, ale zawsze ta śmierć jest tym momentem takim przełomowym. Ludzie, którzy właśnie postulują tę ideę transhumanizmu, często właśnie odnoszą się do tego, że ta sztuczna inteligencja, ten moment przełomowy, ta osobliwość technologiczna, która może nastąpić, może sprawić, rozwiązać ten problem, z którym religie próbują sobie poradzić,
czyli nieśmiertelność. Tak, no to są bardzo poważne pytania filozoficzne i metahistoryczne, którymi się tu zajmujemy, ale nie powinny one nam przesłonić także zagadnień praktycznych, które wraz z rozwojem technologii niechybnie się pojawią. Na zdjęciu sprzed nieco ponad 100 lat widać Zindan, czyli tradycyjne więzienie w Azji Środkowej. I tu była sprawa jasna. Wiadomo było, jak człowieka zamknąć i na ile, ale wraz z rozwojem technologii rzecz się komplikuje.
Tak, to jest wiele problemów, które są związane z tym właśnie rozwojem technologii i tym, że ludzie żyją coraz dłużej albo są kimś innym, o czym myśleliśmy wcześniej. Na przykład ludzie żyją znacznie dłużej niż na przykład żyli jeszcze 100 lat temu, więc na przykład kara dożywotniego pozbawienia wolności faktycznie trwa dłużej niż ona trwała na przykład 50 czy 100 lat temu, bo człowiek po prostu dłużej może w tym więzieniu być. I to na przykład sprawia, że na przykład druga najbardziej surowa kara w polskim kodeksie karnym, 25 lat pozbawienia wolności, która jest ustalona na sztywno, jakby rozjeżdża się z tą karą dożywotniego pozbawienia wolności, bo z czasem ta różnica między dożywotnim pozbawieniem wolności a 25 latami pozbawienia wolności jest coraz dłuższa. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, który jakoś mnie specjalnie zajmuje, to jest to, w jaki sposób powinniśmy karać człowieka z punktu też widzenia tej filozofii. No bo wspomniałem wcześniej o tym, że człowiek już może być uznany za cyborga i może mogą być, niektórzy filozofowie uznają, że nawet jego smartfon czy smartwatch może być uznany częścią człowieka. Więc jeżeli ktoś jest skazany na karę pozbawienia wolności, to może powinien być w tym więzieniu razem ze swoim smartfonem, który jest częścią tego człowieka. Oczywiście pewnie...
A przepraszam, powinien tak... być w więzieniu ze smartfonem, czy też raczej smartfon też powinien podlegać karze?
No tutaj przykład Neila Harbisona jest bardzo charakterystyczny, od którego zaczęliśmy.
Co by mu należało zrobić? Przepraszam, oczywiście nie podejrzewam go o nic złego, ale czy należałoby mu wyłączyć tę antenę?
W 2011 roku doszło do interwencji policjantów przeciwko niemu, którzy uznali, że właśnie nagrywa w sposób nielegalny interwencję policji podczas jednej z demonstracji i zniszczono mu tę właśnie antenę i oskarżył właśnie policję o naruszenie jego nietykalności cielesnej i o naruszenie no, części jego ciała, ponieważ tę antenę, czyli tę protezę powiedzielibyśmy taką sztuczną, uznał za część swojego ciała.
To, co widzimy teraz na ekranach, to jest pewna trawestacja ilustracji z pańskiej książki Prawo karne przyszłości, wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer. No i widzimy człowieka, który idzie na chodziku i jest do niego przykuty kajdanami. To jest trochę to, o czym pan mówił, to znaczy przedłużające się życie, któremu naprzeciw musi wyjść prawo karne. Ja się zastanawiam, czy to nie oznacza na przykład, jeżeli byśmy sobie wyobrazili tę ideę Raymonda Kurzweila i osiągnięcie owej nieśmiertelności dzięki technologii, czy nie trzeba byłoby wrócić do kar, które na razie wyszły z kodeksu karnego, na przykład do kary śmierci?
Znaczy osobiście z takich względów filozoficznych jestem przeciwko karze śmierci.
Jak rozwiązać zatem dożywocie? Czy to nie jest zbyt okrutna kara?
No wydaje mi się, że dożywotnia kara pozbawienia wolności jest trochę zbyt okrutna, że te kary powinny być oznaczone, że na przykład kara ma cel taki, żeby zmienić człowieka. Że jakby odeszliśmy od takiego myślenia o karze, że to ma być tylko zło, które wyrządzamy sprawcy, ale chcemy też, żeby ta kara miała jakiś cel. Jednym z tych celów jest to, żeby sprawcę wychować. Więc jeżeli ten sprawca ma przed sobą całe życie w więzieniu i ma świadomość tego, że nigdy nie wyjdzie, no to ta kara pod tym względem jest zupełnie bezsensowna. Dla niego faktycznie jakby równoważnik śmierci, bo pod wieloma względami nie żyje.
A może technologia pozwoli nam w jakiś sposób uniknąć kary? No inna ilustracja z pańskiej książki pokazuje nam człowieka, który pomyślał o przeszczepie głowy, czy też na przykład jakaś kara cielesna i możliwości przeszczepowe, które są z tym związane, pozwolą nam uniknąć kar?
Myślę, że będziemy świadkami nowych rodzajów kar, takich jak cyfrowa banicja bądź śmierć cyfrowa, ostracyzm cyfrowy, wykluczenie z cyfrowego społeczeństwa, czy też ograniczenie w dostępie do dóbr związanych z osiągnięciami transhumanizmu, czy tych, właśnie tej konwergencji NBIC, czyli te osoby, które zachowują się w sposób pożądany przez rządy, przez władze, będą miały dostęp chociażby właśnie do protez bionicznych, czy do możliwości kryoprezerwacji, czyli właśnie przechowywania swoich organów, tkanek w niskiej temperaturze, w ciekłym azocie, czy też dostęp do kryoprezerwacji po swojej śmierci. Natomiast osoby, które będą zachowywały się w sposób no niezgodny z prawem, czy niepożądany przez władze, będą ograniczone. I tutaj chiński system kredytu społecznego już pokazuje, że taka próba cyfrowej banicji, czy cyfrowego ograniczenia wolności, chociażby w dostępie do kredytów, w dostępie do środków transportu, wraz z posiadaniem takiego czy innego ratingu punktowego, no może stać się bardzo niebezpieczna z punktu widzenia wolności człowieka, a biorąc pod uwagę nowe możliwości, chociażby chipowania ludzi przy pomocy technologii RFID, mówi się o takim prototypowym wprowadzeniu, jeśli chodzi o więźniów czy osób, które mają nałożone ograniczenie wolności, no już pokazuje, że tego typu kary mogą się ziścić w ciągu najbliższej dekady.
Czyli nie trzeba nam wyroku sądowego, żeby wolność jednostki ograniczyć także karnie, a co w takim razie z podejściem do mediów społecznościowych? No bo to też jest ten obszar i wolności, ale jednocześnie tego, co w tradycyjnym rozumieniu kary ograniczamy, wsadzając kogoś do więzienia.
Takie więzienie łączy się z tym, że nie tylko właśnie ktoś nie ma możliwości poruszania się, ale też często właśnie jest dużo różnych innych nieprzyjemności, które są związane właśnie z pobytem w tym więzieniu, niekoniecznie były pomyślane jako element tej kary, szczególnie na przykład z perspektywy XIX wieku, gdzie takich mediów społecznościowych nie było. Nawiązując do tego, co tutaj pan powiedział, no wydaje się, że nawet obecnie możliwa jest tak zwana banicja cyfrowa. No w kodeksie karnym mamy taki środek karny, który polega na pozbawieniu człowieka, mamy środek karny zakazu przebywania w określonych środowiskach i miejscach. Więc ten środowisko może być określone jako środowisko internetowe, więc nawet jeżeli jakiś sąd obecnie chciałby na przykład, według mnie, zakazać pobytu osobom w jakichś środowiskach, na przykład kibiców bądź jakichś nacjonalistów, to mógłby to zrobić, mógłby to orzec. Tylko jest pytanie, czy chciałby i kolejne pytanie, jak byśmy mogli to ewentualnie egzekwować. Ale na gruncie polskiego kodeksu karnego tak zwana banicja cyfrowa, o której tutaj pan wspomniał, jest możliwa według mnie.
A czy już takie kazusy są?
Nie ma jeszcze. A z tego co wiem, bo możliwe, że jakiś tam sąd w jakimś tam sądzie rejonowym coś takiego orzekł, ale nie doszło do mnie taka informacja.
Ale te słynne opaski, które się więzią właśnie nakłada i dozór elektroniczny, za pomocą którego, no to już jest wstęp. A myślę, że kolejnym etapem będą właśnie mikrochipy w oparciu o technologię chociażby RFID.
No to jest otwarte pytanie, w jaki sposób przenieść porządek prawny i społeczny w przyszłość, która jest trudna do przewidzenia. No ale przecież ta przyszłość przyniesie nam nie tylko czas pokoju. Nie sposób uciec od pytania o wykorzystanie technologii ulepszającej człowieka do zmagań międzynarodowych, tym bardziej, że myślano o tym już w starożytności. Kreteńska drachma z III wieku przed Chrystusem, która pojawia się na naszych ekranach, jest tego przykładem. To wizerunek, który tutaj widzimy, Talosa, mitycznego człowieka, olbrzyma z brązu, który miał chronić granice wyspy. Czy to w takim razie nieunikniony trend?
Myślę, że tego typu trendy bardzo mocno były obecne już od zarania ludzkości, czyli przekroczenia tych granic, właśnie tych naturalnych ograniczeń biologicznych człowieka. Ale jeżeli patrzymy na dzisiejszą, na genezę dzisiejszych trendów, dzisiejszych procesów, no to warto przypomnieć tutaj postać rosyjskiego filozofa Mikołaja Fiodorowa, który specyficznie interpretując pierwszy list do Koryntian forsował tak zwane aktywne chrześcijaństwo, filozofię wspólnego czynu, a którego celem miało być właśnie zmartwychwstanie ludzi. Mówił, że jeżeli śmierć przyszła przez człowieka, to i przez człowieka przyjdzie zmartwychwstanie i człowiek powinien dążyć do właśnie przekroczenia swoich granic za pomocą osiągnięć nauki i techniki. I współcześnie widzimy to chociażby w rosyjskim ruchu transhumanistycznym, który jest jednym z najprężniej tego typu ruchów rozwijających się na świecie, który postuluje stworzenie awatara 2045. Istnieje w ogóle, powstał na przełomie pierwszej i drugiej kadencji Władimira Putina, bardzo silny ruch transhumanistyczny w Rosji i ten ruch Rosja 2045 chce do roku 2000, właśnie do tego roku osiągnąć stworzenie sztucznego organizmu, do którego zostałaby przeniesiona ludzka świadomość.
To Dmitrij Ickow, o którym pan tutaj chyba wspomniał, myśląc o inicjatywie 2045 czy 2045, no to biznesmen związany z mediami, ale jednocześnie człowiek, który w kilku fazach widzi ten rozwój, o którym pan powiedział, i to oczywiście budzi pytanie, czy to oznacza, że ów sztuczny nosiciel to będzie przyszły człowiek, żołnierz przyszłości?
Tutaj są duże, wielkie obawy współczesnych ludzi, którzy chcą zorganizować, by zakazać wykorzystywania przynajmniej autonomicznych, można powiedzieć, że do tego to ma się po części odnosi, do autonomicznych robotów na polu walki. Tutaj też część osób upatruje w tym jakiegoś zagrożenia w ogóle, takie, które może sprawić, że cała ludzkość może zniknąć. I tutaj są prowadzone lobbying na poziomie międzynarodowym, żeby w poszczególnych krajach zakazywać wykorzystywania jakichś takich właśnie robotów autonomicznych do decydowania o śmierci czyjejś tam na polu walki.
No ale raczej należy oczekiwać, że mimo zakazów formalnych postęp technologiczny, czy przynajmniej próby, będą trwały.
Ja myślę, że ten nurt w transhumanizmie, który nazywa się immortalizmem i chociażby filozofia, którą stworzył Max Mohr, jeden z najbardziej takich, powiedziałbym dzisiaj, wpływowych filozofów transhumanistycznych, pokazuje, że ten trend do posthumanizmu, czyli do stworzenia tak naprawdę nowego człowieka, czyli właściwie wykroczenia nie tylko poza naturę człowieka, ale stworzenia nowego gatunku, jest bardzo silny. I te próby stworzenia żołnierza przyszłości, swego rodzaju humanoida, który będzie absolutnie dysponował wielokrotnością możliwości intelektualnych i fizycznych, którymi dzisiaj dysponuje człowiek, jest przerażającą wizją przyszłości, ale moim zdaniem bardzo realną.
Ale czy jest nam potrzebny w walce, to mówię jest nam, trochę w cudzysłowie, humanoid, skoro przecież wykorzystujemy teraz drony, urządzenia bezzałogowe do walki?
Tak, no łatwo nam sobie wyobrazić właśnie takiego żołnierza, który walczy na polu walki, ale to pole walki zupełnie nie musi wyglądać w ten sposób, jaki sobie to wyobrażaliśmy przez lata. Więc to nie musi zastąpić człowieka żywego poprzez człowieka, który jest sztuczny. Ta walka może się w ogóle toczyć na zupełnie innych poziomach, takich w ogóle nawet niedostrzegalnych dla człowieka.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy zawsze, kiedy myślę o transhumanizmie czy o singularity, a mianowicie koniec historii. Kiedyś coś takiego przewidywał Francis Fukuyama, wyobrażając sobie ten koniec historii w ten sposób, że zapanuje system liberalno-demokratyczny. No, od długiego już czasu wiemy, że ta idea no, nie miała realnych podstaw, ale ten koniec historii może być związany z czymś innym, bo kiedy myślimy o przeszłości, o historii, to myślimy także o przemijaniu. A co będzie, jeśli człowiek nie będzie przemijał?
No właśnie, i tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym trendem w transhumanizmie, nazywanym czasami settleretyką, czyli taką dziedziną nauki, która ma na celu przeniesienie świadomości człowieka do maszyny, czy do komputera, połączenie, stworzenie interfejsu mózg człowieka i komputer. I widzimy tutaj, i oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie science fiction, są to jak najbardziej realne działania. Jeden z najbardziej znanych współczesnych innowatorów, wynalazców, przedsiębiorców, Elon Musk, znany chociażby z projektu Tesla, czy z projektu właśnie takiego korporacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o loty w kosmos, pracuje, prowadzi badania nad stworzeniem interfejsu mózg człowieka, komputer i kwestia przeniesienia świadomości do komputera. W związku z tym mielibyśmy zupełnie nową definicję cyberwojny czy wojny informacyjnej. Mielibyśmy do czynienia wręcz z możliwością hakowania mózgów, hakowania umysłów.
To, co widzimy teraz na ekranach, to ilustracja z takiego dzieła Humani Victus Instrumenta z 1569 roku, gdzie już przewidywano jakiegoś cyborga, prawda? To XVI wiek takie przynosił wizje. Tu pan powiedział o tych już konkretnych planach technologicznych, ale cały czas jeszcze poruszamy się też w sferze filozoficznej. I na przykład prace Harariego także przynoszą pewien pogląd na to, jak człowiek miałby się zmieniać w przyszłości.
Tak, jeszcze odnosząc się do tego, co tutaj pan powiedział, w sensie, że jest taka idea o tym, żeby przenieść ten umysł do maszyny, to można powiedzieć, że niektórzy filozofowie mówią, że taka idea jest bardzo z filozoficznego punktu widzenia naiwna strasznie, z tego względu, że ona jakby skupia się na jakimś takim redukcjonizmie tego, kim jest człowiek, albo czym jest człowiek, albo czym jest to człowieczeństwo, do tego, co się znajduje w mózgu człowieka. A wydaje się, że te badania z zakresu filozofii umysłu wskazują, że człowiek to nie jest taki, jak Kartezjusz by chciał, że my umysł i ciało, które są zupełnie od ciebie niezależne i ten umysł, który jest w mózgu, tak się często właśnie mówi, moglibyśmy przenieść gdzieś indziej. Umysł jest najprawdopodobniej ucieleśniony, czyli jakby jest uzależniony od tego, w jaki sposób ciało funkcjonuje, ale też jest jakby osadzony, czy to w kulturze, czy w jakimś szerszym tym kontekście, więc jakby przeniesienie samego mózgu jest pewnym, mówienie o tym jest pewnym redukcjonizmem, które jest uproszczeniem i czy to tylko chciałem powiedzieć z tego względu, że część osób upatruje w tym jakieś szansy, że sami staną się przez to nieśmiertelni, ale to muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli jakaś tam część wspomnień zostanie gdzieś tam zdigitalizowana, to niekoniecznie będzie oznaczało, że to jest w dalszym ciągu ta sama osoba, której te niektóre właściwości, niektóre elementy świadomości są gdzieś indziej przeniesione. Możliwe, że to będą zupełnie dwie różne jednostki.
Albo okaże się to jakimś półkrokiem. Takie idee jak transhumanizm czy singularity oscylują cały czas między interpretacją przeszłości a projekcją przyszłości, ale mogą stać się też naszą teraźniejszością. Dlatego bardzo panom dziękuję za zwrócenie uwagi na kwestie, które będzie to ze sobą pociągać, a wszystkich państwa zapraszam do odwiedzania naszej strony facebookowej i oczywiście do ponownego oglądania z widokiem na Wawel. Do zobaczenia.